punkty widzenia.
Dzień dobry, witam się z Państwem Daniel Lenart, teraz siedzący za konsoletą Marek Stefaniec. Dziś w punktach widzenia będziemy zastanawiali się, czy nasze dzieci są bezpieczne i czy polskie prawo w wystarczający sposób chroni najmłodszych. A takie pytania dlatego, że właśnie dziś wchodzą w życie przepisy zaostrzające kary za ciężkie przestępstwa przeciw życiu, zdrowiu i wolności dzieci. Co ważne, nowelizacja umożliwia karanie świadków krzywdzenia dzieci, którzy nie zgłoszą tego faktu organom ścigania. Inicjatorem zmian w prawie był Rzecznik Praw Dziecka. My wspólnie tutaj w studiu z gośćmi zastanowimy się, czy te zmiany rzeczywiście pomogą i ograniczą przemoc wobec dzieci. Razem ze mną w studiu Anna Hajdukiewicz, dyrektor Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Witam Państwa, witam Pana redaktora.
Marzanna Kostecka-Biskupska, pedagog, konsultant ze Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Dzień dobry, witam Państwa.
Oraz Mariusz Bednarski z Zespołu Prasowego Świętokrzyskiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.
Witam serdecznie.
No właśnie, czekamy na Państwa opinię. 41-200-2020 to jest numer telefonu do nas. Czy Państwa zdaniem zaostrzenie kodeksu karnego i te większe kary za przestępstwa wobec dzieci oraz kary dla osób, które te przestępstwa podejrzewają, ale nie reagują, są potrzebne? 41-200-2020, to może od razu zapytam gości w studiu, czy prawo w wystarczający sposób chroni nasze dzieci?
Proszę Państwa, no na pewno takie zmiany są potrzebne. Dlaczego? Dlatego, że no dziecko to jest taka istota, która sama się nie może bronić, jeżeli doświadcza tej przemocy, doświadcza jakichś zachowań agresywnych. Nie bardzo wie, jak zareagować, nie bardzo wie, jak się zachować. I takie przepisy, tutaj bardzo istotna sprawa jest, jeżeli chodzi o tych świadków zdarzenia. Mówi się, że im więcej ludzi jest świadkiem tej przemocy, agresji, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że ktoś zareaguje. Okazuje się, że to wcale nie jest tak, że więcej osób, to znaczy, że jest... Pewnie ktoś tam nakręci to film telefonem komórkowym i to jest zachowanie, które się prawdopodobnie pojawi, ale ludzie nie reagują. I myślę, że właśnie ta zmiana, która wprowadza kary dla osób, które nie zareagowały, jest bardzo istotna.
Nie zareagują, bo wtedy myślą sobie, na przykład ktoś inny to zrobi na pewno, tak? Ja nie muszę.
Nie reagują dlaczego? Pierwszy powód, dla którego ludzie nie reagują, to jest taki, że to są sprawy rodzinne, nie powinniśmy w to ingerować. Drugi powód jest taki, że obawiają się formalności. Trzeci powód, bo nie reagują dlatego, że nie wiedzą, gdzie to zgłosić, jak się zachować. W związku z czym tutaj są takie powody, dla których ludzie naprawdę nie reagują.
Ale to jest kontrowersyjny zapis, bo to świadkom zdarzenia, czy osobom, które podejrzewają przestępstwo, grozi nawet 3 lata więzienia. Czy to nie jest przesada, pani Marzanna Kostecka-Biskupska?
Ja myślę, że przesada nie. Ciekawa jestem, jak będzie z wykrywalnością. Ale zastanawiam się też nad tymi powodami, bo pani tutaj podała kilka powodów, no jest też rzeczywiście ich więcej trochę, nie? Aha. Czasem jest tak, że ludzie się po prostu zwyczajnie boją zemsty, bo jeżeli to jest sąsiad zza ściany, który ewentualnie może na przykład opony uszkodzić czy coś takiego zrobić, więc myślę, że jest to też jakaś realna groźba. Są też inne. Myślę, że szkoła jest takim dobrym miejscem, gdzie ewentualnie można takie sprawy wykrywać. Można uczulać nauczycieli, co też robi nasze centrum, organizując szkolenia. Można uczulać nauczycieli w ten sposób, że jakby pokazujemy im, jak identyfikować symptomy, jakie to są symptomy, no i ewentualnie jak reagować, jak interweniować, stosując procedury szkolne, ale też jak je najpierw tworzyć.
No tak, ale jeżeli słyszymy, że dziecko za ścianą po raz kolejny wieczór płacze głośno, słyszymy krzyki, to chyba warto zwalczyć ten lęk przed ewentualną zemstą sąsiada i coś zrobić.
No, pierwszym krokiem chyba jest zwyczajna rozmowa, tak? Dużo osób się tego pewnie też obawia. Co taka rozmowa może wnieść? No, może przynieść taką odpowiedź, nic się nie dzieje, wszystkie dzieci płaczą. Na przykład, nie?
No są dzieci, które płaczą częściej na pewno. Ale jak to wygląda w statystykach, jeżeli chodzi o przestępstwa wobec dzieci, znęcanie się nad dziećmi? Czy świętokrzyska policja ma takie sprawy? Czy dużo takich spraw jest, Mariusz Bednarski, zespół prasowy?
Jeżeli chodzi tutaj o dane statystyczne, porównując na przykład to półrocze tego roku, 2017, z całym rokiem 2016, to oczywiście policjanci na terenie województwa świętokrzyskiego cały czas mają sygnały, mają takie takie informacje od, czy to od osób anonimowych, czy też od osób, które swojej anonimowości w tym momencie się nie boją, o tym, że gdzieś może dochodzić do takich prób, gdzie dziecko może być ofiarą właśnie przemocy, nie tylko przemocy w rodzinie, ale też przemocy rówieśniczej i przemocy, do której mogą po prostu być w tym momencie, mogą doświadczyć w szkole. Także takie symptomy trafiają do policjantów. Często zgłaszającymi takie interwencje są nie tylko dzieci, bo też się to zdarza, ale przede wszystkim rodzice, czy też nawet osoby, które pracują w placówkach oświatowych. I często tutaj właśnie mamy takie informacje od nauczycieli, którzy no, zauważają taką przemoc, czy to w zachowaniu dziecka w szkole, czy też zdarzają się przypadki, gdzie lekarze zgłaszają, jeżeli takie dziecko trafi się do nas, trafi się na badania jakieś lekarskie. Symptomami takich właśnie przemocy w rodzinie, jeżeli już mówimy o tym, są często siniaki albo jakieś obrażenia, które no, nie powstają na skutek biegania, czy też jazdy na rowerze. Jeżeli chodzi tutaj o dane statystyczne, liczba dzieci, tutaj mówimy o małoletnich, w roku ubiegłym, no, była to liczba blisko 600 takich sygnałów, w których no, oczywiście policjanci badają te sprawy, czy doszło do takiego przestępstwa, czy w ogóle doszło do złamania prawa. Jeżeli chodzi o rok 2017, za pierwsze półrocze, czyli mówimy to o pierwszych 6 miesiącach tego roku, takich sygnałów mieliśmy na terenie województwa świętokrzyskiego już blisko 270.
Czyli cały czas dużo. Pan bywa w szkołach, rozmawia z młodzieżą, z dziećmi. Czy pojawiają się pytania o przemoc?
Pojawiały się takie pytania owego czasu, jak właśnie zajmowałem się wcześniej profilaktyką, jeżeli chodzi tutaj o spotykanie się z dziećmi. Osobiście miałem okazję rozmawiać z takimi dziećmi, które no, były poproszone przez nauczyciela, aby porozmawiać z policjantem. I uwierzcie mi Państwo, że jest to bardzo przykre doświadczenie, jeżeli chodzi o dziecko, powiedzieć o tym, co dzieje się w domu. I mówimy to w tym momencie o takich sytuacjach, gdzie no, prawdę mówiąc, to dziecko jest zamknięte w sobie, nie rozmawia z nikim, nawet z rówieśnikami i no, osobiście miałem kilka takich przypadków, gdzie to dziecko otworzyło się po prostu przed policjantem, przed mundurowym, a nie przed nauczycielem czy też opiekunem.
No jaka jest nasza procedura? Co policja robi w takiej sytuacji?
Jeżeli policjanci otrzymują taką informację, że w jakimś domu, czy też na terenie placówki szkolnej, czy gdziekolwiek dochodzi do przemocy, gdzie ofiarą jest dziecko, mówimy tu o przemocy też rówieśniczej, policjanci uruchamiają szereg procedur. Oczywiście nie jesteśmy jedyną instytucją, która zajmuje się zwalczaniem, można powiedzieć, takiej przemocy, jeżeli chodzi o ofiary, którymi są dziećmi. Jeżeli jest podejrzenie tej przemocy w stosunku do małoletniego, no to taką sprawą zajmują się policjanci przede wszystkim, jeżeli chodzi tutaj o dzielnicowych, czyli uruchamiana jest tutaj na początku procedura niebieskiej karty. No i przede wszystkim taka rodzina, jeżeli mówimy tutaj o przemocy w rodzinie, jest objęta no, dość znaczną taką, można powiedzieć, przyglądaniem się tego dzielnicowego, co dzieje się w tym domu. Mówimy tutaj o wywiadach środowiskowych, mówimy tu o wywiadach w szkołach. No, te procedury są dość szerokie i wiele tutaj rzeczy trzeba spełnić, aby wyjaśnić, czy ta sytuacja, czy w domu, czy w szkole, jeżeli chodzi tutaj o dziecko, ma miejsce.
41 200 2020. Czekamy na Państwa głosy w dyskusji, czy polskie dzieci są bezpieczne i czy zaostrzenie prawa było potrzebne. Ja wrócę może do tego zapisu związanego ze świadkami, czy osobami, które podejrzewają popełnienie przestępstwa i maltretowanie na przykład dziecka. No do tej pory to był obowiązek społeczny. Wiedzieliśmy, że powinniśmy takie rzeczy zgłaszać. Natomiast teraz to się stało obowiązkiem prawnym. O zmianę przepisów, czy inicjatorem tej zmiany w prawie był Rzecznik Praw Dziecka. Czyli z tego wynika, że Polacy nie reagowali i ten obowiązek społeczny ignorowali. No, czy to jest nasza taka cecha narodowa? Odpychanie od siebie wiedzy o tym, że gdzieś źle się dzieje?
Proszę Państwa, jest coś takiego jak, mówię, może skąd się to w ogóle bierze? Pan tutaj mówił, przedmówca mówił, że jest taka sprawa, że dzieci się nie otwierają. Dzieci o tym nie mówią dopiero służbom mundurowym, jakieś dziecko się otworzyło. Skąd się to bierze, proszę Państwa? Jest tak zwany dysonans poznawczy. my jako dorośli wiemy, że nie powinniśmy bić, że to jest niedobre, złe. W takim duchu jesteśmy wychowani. Jak gdzieś tam to dziecko szturchniemy, uderzymy, no to musimy sobie jakoś z tym dysonansem poznawczym poradzić i musimy sobie to w jakiś sposób wytłumaczyć. Więc wytłumaczymy w jaki sposób. To dziecko faktycznie uderzyłam, ale zrobiłam to dla jego dobra. Musiałam go zdyscyplinować, więc siebie wybielam. Dziecko, słysząc takie argumenty, mówi faktycznie, może jestem tym złym, może sobie na to zasłużyłem, więc jeżeli zasłużyłem, to to było jak gdyby umocnione w jakichś powodach, które mieli rodzice. I tak to się dzieje, proszę Państwa, tak to się dzieje. Poza tym, my mamy też takie tendencje do tłumaczenia, zachowałam się źle wobec dziecka, bo to dziecko w jakimś zachowaniu mnie do tego sprowokowało. I dziecko to słysząc, tak jak mówię, po prostu o tym dalej nie przekazuje tej wiedzy, bo uważa, zresztą tak jak mu rodzice to pokazują, że sobie na to zasłużył i w związku z czym nie ma tej właśnie jak gdyby dzielenia się tą wiedzą.
A może się po prostu boi, że dostanie bardziej, jak coś
to
powie.
To też tak może być, oczywiście. Jak sobie zasłużyłem, to mogę jeszcze dostać. Ale jeszcze tutaj mówiąc o szkole, w szkole też nauczyciele bardzo dobrze są takie szkolenia, warsztaty, kursy dla nauczycieli, ponieważ nie ma takich jasnych procedur, jak powinni się zachować. Nauczyciele też nie wiedzą, że to jest nauczyciel konkretnego przedmiotu, to nie do końca ma taką pogłębioną wiedzę pedagogiczną. W związku z tym bardzo istotne są właśnie jasne procedury postępowania. Jak się zachować? Lepiej nadreagować, więcej razy zareagować, niż o ten jeden raz za mało nie zareagować.
Dlatego mówimy, że zgłaszamy każdy przypadek podejrzenia. Tak? Tu nauczyciel nie jest od tego, żeby śledztwo prowadzić, ale jeżeli ma jakiś sygnał, który może go skłonić do takiego myślenia, to już powinien zareagować.
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli wspólnie z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę przygotowało ten kurs, o którym pani wspominała, taki szkolący dla pedagogów, dla nauczycieli. No i pytanie, wydawałoby się, że nauczyciele i pedagodzy powinni wiedzieć, jak rozpoznać dziecko ofiarę przemocy. Z tego wynika, że nie wiedzą.
No trochę to jest tak, że wiedzą oczywiście, natomiast zawsze takie szkolenia są potrzebne. One pogłębiają tą wiedzę, dają ten większy wachlarz jakby spojrzenia, możliwości, trochę w głąb spojrzenie. Ja chcę powiedzieć, że my z fundacją realizujemy taki program Chronimy Dzieci. I ten program rzeczywiście wprowadził też do naszego województwa system różnych szkoleń. Postarałam się nawet tutaj wypisać sobie, żeby mi było łatwiej przypomnieć, i identyfikacja symptomów krzywdzenia, i interwencja w sytuacji podejrzenia, ale i cała sprawa dotycząca bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie, ale też wykorzystywanie seksualne, bo to też przecież krzywdzenie, nie mówiliśmy tutaj o zaniedbaniu, to też jest przecież forma krzywdzenia. No i wreszcie polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem, i to jest kluczowe, ponieważ program ten zakłada, że szkoły stworzą dokument pod nazwą Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
Czyli procedury.
Między innymi procedury. To jest duży dokument, który spaja, zbiera wszystkie rzeczy, które do tej pory szkoła zrobiła w tym zakresie i chce zrobić, i według tego dokumentu działa. Można wejść sobie na stronę programu Chronimy Dzieci i zobaczyć, ile szkół w naszym województwie ten program przyjęło. Dosłownie kilka na razie, ponieważ to jest świeża sprawa, ale 50 około czeka już na zatwierdzenie, także myślę, że jest dobrze.
Czy jest też na szczęście zainteresowanie szkół, które chcą?
Tak, jest wielkie zainteresowanie. Mamy wielu nauczycieli, którzy chcą te szkolenia przejść i rzeczywiście wyrażają zadowolenie po tym, jak skończą tego typu szkolenia. Chcę powiedzieć, że w całej Polsce tych szkół, które ten program wdrożyły, jest około 300.
Ja wrócę do zmiany w kodeksie karnym, i tak w artykule 156 po nowelizacji artykuł dotyczy spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Sankcje karne zostały zaostrzone. Wcześniej można było dostać minimalnie 1 rok więzienia. Teraz jest to przynajmniej 3 lata. I pytanie do pana Mariusza Bednarskiego, czy to odstraszy potencjalnych opiekunów czy rodziców agresywnych od krzywdzenia dzieci?
Oczywiście miejmy nadzieję taką, że ten wyższy próg, jeżeli chodzi tutaj o karanie tych właśnie sprawców przestępstw, no przyniesie jakiś zamierzony efekt, z uwagi na to, że też trzeba mieć tego świadomość, że będzie to nieuchronność tej kary i dużo wyższa jak do tej pory. Mając tutaj na względzie też oczywiście ewentualne karanie świadków zdarzenia, jeżeli wiedzą o takich przypadkach, też powinno no to wpłynąć na zminimalizowanie na to, aby tutaj jak najwięcej napiętnować takiej przemocy, jeżeli chodzi o ofiary w stosunku do dzieci. No miejmy nadzieję, że oczywiście ta nowelizacja wprowadzi tutaj takie udogodnienie, że tych przestępstw przeciwko dzieci będzie mniej.
O, strach przed karą teoretycznie powinien tak działać, ale czy tak zadziała, pani dyrektor Anna Hajdukiewicz? Bo teraz też kary rodzicom i opiekunom grożą.
Tak, proszę państwa, tutaj pani mówiła o tym programie, który SDN wdraża, bardzo, bardzo dobra inicjatywa, ale proszę państwa, jest też jedna taka kampania społeczna, która ma bardzo dobre hasło i myślę, jakby to hasło zostało wprowadzone w życie codzienne, to by i nie tylko dzieciom, ale i wszystkim służyło. Hasło, kampania pod nazwą Zobacz, usłysz, powiedz. Czyli właśnie, żebyśmy reagowali i myślę, że tutaj bardzo istotne jest to, żeby uczulać ludzi, że to, że powiedzą, że zareagują, jest bardzo istotnym elementem. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, też przeczytałam gdzieś, bardzo mi się to spodobało. Proszę państwa, publicznie wstydzimy się pewnych zachowań, publicznie pewnych zachowań nie robimy. Na przykład publicznie nie dłubiemy w nosie. I ideą też jednej z kampanii było to, aby właśnie zachowania agresywne były na tyle wstydliwe i tyle napiętnowane społecznie, żeby one się po prostu nie zdarzały. I myślę, że tutaj jest istotne, żeby do tego doprowadzić. Na pewno te kary będą takim elementem, takim czynnikiem, który na pewno będzie wpływał na to, że zastanowi się osoba, która jest sprawcą aktu przemocy wobec dzieci, może się zastanowi i tego aktu, że tak powiem, nie wykona. A poza tym myślę, że zawsze zmiany prawne, które restrykcyjnie traktują takie przestępstwa, są potrzebne i myślę, że tutaj to szczególnie istotny jest odbiorca tych zmian, czyli dziecko, które tak naprawdę samo sobie nie pomoże.
Ale też nasuwa się pytanie, czy przepisy nie zostały troszeczkę rozbudowane zbytnio. Czy to nie jest tak, że teraz policjanci będą odbierać telefony z informacjami, że na przykład jakiś rodzic wymierzył dziecku klapsa i to już jest traktowane jako przemoc poważna, maltretowanie dziecka. Oczywiście klapsa nie powinno się absolutnie dzieciom dawać, natomiast trudno mówić w tym przypadku o jakimś poważnym znęcaniu się. Pani Marzanna Kostecka-Biskupska, no właśnie, klaps jest czynem karalnym.
No tak, od 2010 roku my wiemy, że on został zapisany też w prawie i każdego typu przemoc fizyczna, tak? Ale pamiętajmy, że mamy oprócz tego przemoc psychiczną, mamy krzywdzenie na tle seksualnym, mamy zaniedbywanie i tutaj myślę sobie, że też jest potrzebna duża wrażliwość, tak jak pani pięknie powiedział, wrażliwienie społeczeństwa na to, żeby też zauważać te rzeczy.
No tak, bo przemoc fizyczną możemy teoretycznie zobaczyć po siniakach, po jakichś śladach na ciele, natomiast rzeczywiście wykorzystywanie seksualne dzieci czy przemoc psychiczną, tego nie sposób już stwierdzić i to jest dużo trudniej wykryć.
Mogę też po raz kolejny powiedzieć, że my wszyscy dorośli krzywdzimy dzieci, narażając je na pornografię w przestrzeni publicznej. To jest krzywdzenie dzieci.
A ja wrócę do tego przeregulowania kodeksu karnego. Nie boi się pan jako policjant, że właśnie takie zgłoszenia błahych sytuacji, które nie powinny mieć miejsca, ale z drugiej strony rzeczywiście trudno je podciągać pod jakieś maltretowanie dzieci, będą się zdarzać?
No ale miejmy, panie redaktorze, świadomość tego, że każdy taki sygnał, jeżeli się trafi, oczywiście powinien być sprawdzony. Jeżeli na przykładowo 10 takich błahych zgłoszeń okaże się, że połowa tych zgłoszeń oczywiście potwierdziła się, to już jest to duży sukces. Trzeba być tutaj, można powiedzieć, dobrym obserwatorem z uwagi na to, że często na pewno prywatnie mamy też możliwość obserwować czasami takie sytuacje gdzieś w miejscu publicznym, gdzie w dużym na przykład sklepie czy gdzieś w parku jakiś rodzic wystarczy, że szarpie i krzyczy na to dziecko i na 100 czy ileś osób będących w okolicy widzących to, no jeżeli jedna zareaguje, to naprawdę jest sukces, bo często, tak jak mówię, anonimowość jest dla nas wygodna. Nie interesuje mnie to nie jest moja sprawa, co się dzieje za ścianą, też nie jest to moja sprawa, najważniejsze, żeby u mnie działo się dobrze i w tym momencie musi musimy zwalczyć tą anonimowość, dlatego też tutaj właśnie zmiany, jeżeli chodzi w tej ustawie. Jeżeli zwalczymy tą anonimowość, która dla nas jest wygodna, no to wtedy ten cel na pewno zostanie osiągnięty.
No to i najważniejszym celem jest dobro, bezpieczeństwo, zdrowie dziecka. Myślę, że jeżeli taką optykę nałożymy na to, będzie nam łatwiej reagować.
No tak, ale tutaj pan Mariusz Bednarski poruszył bardzo ważny problem. No, dziecko, które w hipermarkecie na przykład płacze, bo nie dostało prezentu i rodzic zdenerwowany daje mu klapsa. No, powinniśmy zareagować, ale jak reagować w takiej sytuacji?
Przede wszystkim zwrócić uwagę, to wystarczy. Myślę, że publiczne zawstydzenie rodzica, jakże jeden rodzic zobaczy, że faktycznie się na to patrzą osoby, to absolutnie go zdyscyplinuje.
Tak, że to zwraca uwagę, tak? I że budzi jakieś negatywne skojarzenia. Ale też można, ja znam taką sytuację, moja znajoma, to jest dziewczyna, która pracuje w fundacji, związanej z tym problemem, więc też rzeczywiście reaguje często. Mówiła, że spotkała się z taką sytuacją, kiedy dziecko dostało klapa na ulicy i podeszła, powiedziała, czy pan wie, że i tak dalej, padło tutaj tak, skojarzenie z prawem i rodzic naprawdę za nie mówił i ona mówi, że wiele osób jeszcze nie ma pojęcia w ogóle, tak. Że takiej świadomości prostej, zwykłej, tak, że nie jest właścicielem dziecka.
No tak, ale wiele rodziców podchodzi do tego tak, że ja byłem bity, jak zrobiłem coś złego, więc jeden, dwa klapsy nie zaszkodzą, jeżeli moje dziecko tak. nabroi. No wychowanie bezstresowe nie jest popularnym pojęciem jeszcze w Polsce.
Przepraszam, że się uśmiecham, ale kiedyś taki wywód jednego pana słyszałam, pan był bardzo zaangażowany w ten wywód i mówi, że dziecko to jest jak telewizor. Czasami się psuje, czasami źle odbiera, dlatego od czasu do czasu trzeba go stuknąć. I pan był tak przywiązany do tej idei, mówi, mnie przecież też bito, ale to, proszę państwa, to tak nie jest. No trzeba zmienić, jeżeli zmieniamy, jeżeli chcemy, przecież pierwszy zauważył to Korczak, przed Korczakiem, proszę państwa, dziecko było w zasadzie takim elementem rodziny, które miało się samo sobą zająć, które niekoniecznie potrzebowało wykształcenia i wychowania, no potrzebne było do tego, żeby pracować, no i było trochę uciążliwe, bo trzeba było nakarmić. W związku z tym taka optyka i takie podejście do dziecka było przez wiele lat, dopiero potem zaczęły się zmiany. To jest nie taki długi proces, kiedy to dziecko zaczyna być postrzegane podmiotowo, jako istotny element procesu wychowania, jako dziecko, które jest wartością samą w sobie. To dopiero powiedział Korczak, dał prawo dziecku i do łez, i do smutku, i do radości, i do tajemnicy. Czyli tutaj wcześniej nie było. To jest naprawdę nie taki długi czas. I też ten czas jest potrzebny na zmianę tej mentalności dorosłych, bo my też mamy coś takiego jak solidarność dorosłych, że my jako reprezentujący świat dorosłych, to jeżeli zareaguje przeciwko drugiemu dorosłemu, to jak gdyby przeciwko tej grupie, w której funkcjonuje, że tak powiem, zakwestionuje pewne wartości, co jest oczywiście nieprawdą. I dlatego bardzo dobrze, że tak dużo rzeczy dzieje, że tak dużo akcji jest prowadzonych, że coraz więcej
dobrze,
jednak...
Dobrze, że przepisy prawa zostały zaostrzone.
Myślę, że też dobrze, że będzie taka świadomość, że jednak to, że nie zareaguję, to nie to, że się odwrócę i pójdę do domu i będę miał spokój tak naprawdę, bo tutaj chodzi o to, że nie zaangażuję się, nie zareaguję, będę miał spokój, tylko może właśnie ta reakcja i takie uwrażliwianie będzie w coraz większym stopniu miało miejsce. A jaki będzie efekt, to spotkajmy się za 3 miesiące i zobaczymy.
A też każda, zobaczcie, zmiana prawa powoduje, że ludzie się spotykają i o tym rozmawiają, tak? Że to jest nagłaśniane. I to już spełnia swoją rolę w jakiś sposób.
Tylko pytanie, czy te ewentualne kary dla świadków, czy osoby, które bardziej podejrzewają popełnienie przestępstwa, bo świadek podejrzewam, jeżeli widzi, że coś dzieje się rzeczywiście karalnego, to wtedy reaguje i zgłasza to policji. Natomiast osoba, która podejrzewa, domyśla się, że coś złego się dzieje, nie musi tego robić. Do tej pory nie była za to karana. Teraz teoretycznie będzie. Pytanie tylko, czy rzeczywiście to zadziała, czy to nie będzie martwy przepis.
No tak jak mówię, no zobaczymy jak to się rozwinie, trudno jest przewidywać, no myślę, że intencja była dobra, intencja była taka, żeby jednak zmienić tą sytuację dzieci, które no żyją w jakimś takim zagmatwanym świecie, z którego nie wiedzą jak wyjść, w świecie pełnym agresji i przemocy. Jak się to będzie odbywało, no zobaczymy w przyszłości. Myślę, że to co pani powiedziała, raz, że jest dyskusja, dwa, będą pewne podejmowane działania i myślę, że może to zadziała, może to zadziała.
Pytanie jeszcze jest takie, bo przemoc na pewno zmienia dziecko i też jakoś warunkuje go w życiu dorosłym. A z danych, które zresztą Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę przedstawiła, wynika, że połowa dzieci jest ofiarami przemocy psychicznej lub fizycznej. Oczywiście to mówimy o różnej skali tej przemocy, ale takie dane zostały podane. Pytanie, czy jak bardzo taka przemoc jest w stanie dziecko zmienić i utrudnić mu później funkcjonowanie już jako dorosłemu? Pani Marzanna Kostecka.
To jest trochę tak, że rzeczywiście różne są badania na ten temat. Badania fundacyjne są prowadzone raz na kilka lat. Wiemy na przykład, że 4 na 10 dzieci sądzi, że nie znajdzie pomocy w sytuacji przemocy rówieśniczej w szkole. To jest ciekawy wynik. Te dane się też lubią zmieniać. Mówi się, że w tej chwili tej przemocy nie przyrosło nam zbyt wiele, tak? No to są najnowsze raporty. W tej chwili mamy raport 2017, świeżutki, warto poczytać, ale tam też jest ciekawa informacja, że to w kontekście tego, o czym dzisiaj rozmawiamy, że co drugi człowiek dorosły jest świadkiem przemocy, która się dzieje wobec dzieci.
Pytanie, czy reaguje?
No właśnie.
My zachęcamy, proszę Państwa, do reagowania, tym bardziej, że teraz jeszcze kodeks karny do tego zachęca prawnie również, zachęca oczywiście w cudzysłowie, bo mogą grozić nam karę, jeżeli nie zareagujemy w przypadku przemocy.
Ale ja myślę, że człowiek, który zareaguje, tak naprawdę jak zareagujemy, to myślę, że mam takie poczucie dobrze spełnionego obowiązku, że komuś pomogłem. I myślę, że tutaj taki czynnik ludzki też powinien jak gdyby działać.
Trochę też taka ulga, tak. Nie? Bo to jednak jest napięcie, jak się obserwuje, czy wie, czy podejrzewa, że coś się złego dzieje. Więc uwolnienie od tego napięcia też jest istotne.
No to jest ważniejsze niż święty spokój, który wiele osób tak ceni. Bardzo dziękuję za udział.
Pozorny święty spokój.
Pozorny święty spokój, tak, bo cały czas możemy o tym myśleć, jeżeli byliśmy świadkiem, albo podejrzewamy coś złego. Bardzo dziękuję za udział w dyskusji. Gośćmi punktu widzenia byli Marzanna Kostecka-Biskupska, pedagog, konsultant ze Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Dziękuję bardzo.
Anna Hajdukiewicz, dyrektor Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.
Dziękuję Państwu.
I Mariusz Bednarski, zespół pracowy Świętokrzyskiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.
Dziękuję.
Za uwagę dziękuję również Daniel Lenart i Marek Stefaniec. Punkty widzenia.